Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj niedziela dobrego pasterza. Wszyscy modlimy się o powołania kapłańskie. Myślę, że dla wsi to jest bardzo ważny dzień, dlatego że bardzo wiele powołań kapłańskich było zawsze ze wsi. Teraz jest ta sytuacja się troszeczkę odwraca. Być może potrzeba większej determinacji i większej modlitwy. Ale ten tydzień to tydzień różnych bardzo ważnych wydarzeń, jeżeli chodzi o polską wieś. Przede wszystkim 15 jest święto patrona rolników, świętego Izydora Oracza, świętego hiszpańskiego, który zasłużył się bardzo mocno dla całego świata i dlatego, a szczególnie Europy, i dlatego jest uznawany za patrona rolników. Dzisiaj są obchody tego świętego zarówno tutaj w diecezji toruńskiej, jak również w Białymstoku. Mamy kontakt z panem Krzysztofem Ardanowskim, który tam jest dzisiaj na tych uroczystościach i dlatego bardzo prosimy o parę słów, panie Krzysztofie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Tak, piękne uroczystości w Białymstoku, w kościele Ducha Świętego ku czci świętego Izydora Oracza, patrona rolników chrześcijańskiej Europy. Podkreślano i ksiądz arcybiskup archidiecezji białostockiej i inni bardzo podkreślali tę rolę Kościoła katolickiego również w promowaniu dobrego, mądrego rolnictwa. To rolnictwo się oczywiście unowocześnia, modernizuje, jak to teraz my mówimy, ale ten związek z misją, z bezpieczeństwem żywności w Europie jest bardzo ścisły. Rolnicy zresztą przekazują również wiarę, tradycje, są ostoją chrześcijaństwa w Europie. Bardzo mocno to było podkreślone. Również mówiono o tym, że należy dbać, by ludzie, którzy będą reprezentowali nas w Europie, również byli ludźmi sumienia, by rozumieli, że nie tylko produkcja, nie tylko ekonomia decyduje o rozwoju rolnictwa. Proszono mnie, przepraszam panie redaktorze, to powiem, ale by pozdrowić pana Janusza Wojciechowskiego od Sybiraków, tu z Białego Stoku. Bardzo serdecznie, panie pośle, pana pozdrawiają, pamiętają pana obecność. Ja chciałem zresztą, korzystając z tej okazji, proszę panie redaktorze o wybaczenie, życzyć obu panom, i panu Januszowi Wojciechowskiemu, i profesorowi Zybertowiczowi, sukcesów w wyborach do Europarlamentu, ponieważ takich ludzi, ludzi sumienia potrzebuje polskie rolnictwo, potrzebuje Polska. Bardzo mocno to dzisiaj tu wybrzmiało również w Białymstoku. Bardzo mocno o tym tutaj mówiono.
Ja myślę, że bardzo dziękujemy panu, bardzo dziękujemy już za zapowiedzenie moich gości. Serdecznie witam panów i cieszę się, że tam w Białymstoku po raz kolejny w tej kaplicy świętego Izydora są przygotowywane te uroczystości. Pozdrawiamy całą braź rolniczą, zarówno tam, jak i w diecezji toruńskiej. Bractwo świętego Izydora tutaj również bardzo mocno się rozwija.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie, i Bóg zapaść za tą informację. Natomiast, proszę państwa, jeszcze jutro, 12 maja, 33. rocznica rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy w tamtych dniach zdeterminowani walczyli o to, aby ten związek zarejestrować. Cieszę się, że możemy dzisiaj podziękować tym ludziom, którzy żyją i tym, którzy już nie żyją i modlić się za nich, za tych, którzy nie żyją, aby siła tego związku w dalszym ciągu oddziaływała na przemiany, które się dokonują w naszej ojczyźnie i aby ten związek, który tak dzielnie bronił i broni jeszcze rolników, nie zapomniał, skąd się wywodzi i komu służy. Pozdrawiam przede wszystkim przewodniczącego Chruścikowskiego, życząc mu siły, zdrowia, wszystkiego najlepszego, aby ten związek mógł się dalej rozwijać. Proszę Państwa, i może tą pieśń dedykujemy dzisiaj wszystkim tym, którzy z nami są i dla których ta audycja dzisiaj jest. Mam nadzieję, że 15 maja rolnicy będą w świątyniach modlić się do świętego Izydora, aby błogosławił w tym roku wszystkim sprawom związanym z urodzajami i z hodowlą tak bardzo potrzebną nam dzisiaj, aby wyżywić i utrzymać nasz polski naród. Proszę Państwa, nie mogła być audycji rolniczej przed wyborami, gdybyśmy nie chcieli mówić o sprawach związanych z ludźmi, którzy mają nas reprezentować, mają patrzeć, aby te sprawy, które rządzący przygotowują, właściwie kontrolować i doprowadzać do tego, aby był to głos ludu, a nie głos korporacji i instytucji, które chcą zawładnąć życiem gospodarczym, społecznym i również politycznym. Dlatego na naszym dzisiaj spotkaniu pragnę serdecznie przywitać pana posła Janusza Wojciechowskiego.
Szczęść Boże, panie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pana profesora Andrzeja Zybrotowicza. Szczęść Boże panu.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy i wiele dobrego.
Mówią, co profesor socjologii robi na audycji rolniczej, ale ja myślę, że właściwy człowiek na właściwym miejscu.
W każdym razie na razie nie korzystam z dopłat unijnych i nie zamierzam zakupić hektarów, jak to niektórzy politycy robili.
Rozumiem. Proszę Państwa, chcemy mówić dzisiaj na temat roli Parlamentu Europejskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w Europie, ale przede wszystkim w Polsce. Dlaczego chcemy o tym mówić? Mówi się o różnych bezpieczeństwach. Mówi się o militarnym bezpieczeństwie, o politycznym bezpieczeństwie, o energetycznym bezpieczeństwie. Natomiast wszyscy zapominają mówić o tym, że najważniejszym bezpieczeństwem, najważniejszym bezpieczeństwem, proszę Państwa, jest bezpieczeństwo żywnościowe. Ja tylko chcę odwołać się do słów księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że jeżeli ziemia nie jest uprawiana, porasta. I że o taką ziemię walczyli Niemcy, aby Polakom ją zabrać i aby na tej ziemi uprawiać i prowadzić hodowlę. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Parlament Europejski z perspektywy jego działania, bo Parlament Europejski dzisiaj, proszę Państwa, decyduje o wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących szczególnie rolnictwa. Wspólna polityka rolna, która w tej chwili podobno ma w granicach 50% budżetu, jest najsilniejszym instrumentem oddziałującym na tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Dlatego wydaje mi się, że warto dzisiaj mówić o bezpieczeństwie żywnościowym, pokazać, jakie zagrożenia są i co może zrobić Parlament Europejski, aby w Polsce przywrócić stabilizację żywnościową podczas następnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, panie Januszu, panie pośle, jak pan widzi dzisiaj to, co stało się z bilansem nie tylko bilansem żywnościowym, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem żywnościowym w Unii Europejskiej, bo przecież staliśmy się taką areną wymiany żywnościowej z całym światem, a z drugiej strony w bardzo wielu państwach jest deficyt żywności.
Tak, bardzo dziękuję, że pan tak postawił ten problem, rolnictwo w aspekcie bezpieczeństwa. Ale zanim odpowiem to, ponieważ padły na antenie pozdrowienia, to bardzo serdecznie podziękuję Sybirakom z Białegostoku za pozdrowienia i Sybirakom w całej Polsce. Bardzo bliskie jest mi to środowisko. Dziękuję, szczęść Boże wszystkim. Cieszę się, że są i Sybiracy na tej modlitwie u świętego Izydora. A teraz wracając do pana pytania. W Polsce się o tym nie mówi zupełnie. Ja nie widzę tego w publicznych debatach. Poza tymi naszymi dyskusjami w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, to właściwie takich dyskusji nie widzę. Bezpieczeństwo żywnościowe. Na różnych konferencjach, na których mam okazję brać udział jako poseł do Parlamentu Europejskiego, mówi się o tym coraz więcej. Mówi się o prognozach bardzo dramatycznych, które mówią, że do 2050 roku, to pozornie daleko, ale czas biegnie bardzo szybko, więc zbliżamy się do takiego czasu, kiedy zapotrzebowanie na żywność na świecie wzrośnie o 70%. Takie są prognozy. A nie bardzo wiadomo, skąd ma się ta żywność wziąć dodatkowa dla świata. Ziemi pod uprawę jest coraz mniej, ziemi się nie szanuje. W Polsce widzimy, jak nam ubywa w ogromnym tempie ziemi pod uprawę. To w ciągu od poprzedniego spisu rolnego do tego w 2010 roku było prawie 2 miliony hektarów ziemi uprawnej. To są naprawdę, to jest wielkie zagrożenie. To się dzieje w całej Europie w różnym stopniu, ale najbardziej się w tej biedniejszej części Europy dzieje. W największym stopniu dewastowane jest rolnictwo w Polsce, w krajach bałtyckich. Tam jest najwięcej nieuprawianej ziemi. I teraz, jakie my mamy zadania w Europie? Znaczy, co powinien zrobić ten parlament, który teraz będziemy wybierać za 2 tygodnie? Jakie jest nasze zadanie, jeśli tam znajdziemy?
Może do tego jeszcze wrócimy, do zadań. Natomiast tak? Ja bym chciał, żebyśmy przyjrzeli się pewnym instrumentom, które doprowadzają na przykład do likwidacji rolnictwa w Polsce. Bo sprawa dopłat, sprawa wszystkich innych instrumentów, które wynikają z tego, na przykład ugorowanie ziemi, Natura 2000 i tak dalej, i tak dalej. Budowanie autostrad, a więc zabieranie również ziemi, to co pan powiedział, pod produkcyjnej ziemi, dobrej ziemi, pod komunikację, to prowadza do tego, że to rolnictwo w Polsce zaczyna się kurczyć. Również elementy ekonomiczne doprowadzają do tego, że młodzież nie widzi potrzeby pozostania na wsi, tylko szuka swojego miejsca za granicą, nawet mając wyższe wykształcenie i mogące przydać się na wsi, czy zarówno w infrastrukturze, jak również i bezpośrednio w rolnictwie.
Panie redaktorze, tak, to znaczy, żeby to jakoś zdiagnozować, to ja może zacznę od tego problemu, który jest w Europie, który dotyczy nas, ale dotyczy całej Europy. Otóż jest w Europie bardzo silne lobby handlowe, bardzo silne lobby takiego wielkiego biznesu handlowego, który ma interes w tym, żeby jak najmniej żywności produkować w Europie, jak najwięcej jej sprowadzać. Na tym się znakomicie zarabia. I to lobby powoduje, to znaczy nacisk tego lobby handlowego powoduje, że polityka europejska, polityka Unii Europejskiej bardzo się zmieniła w ciągu lat. Bo ja tylko przypomnę, wspólna polityka rolna w 1962 roku, ponad 50 lat temu, zaczęła się od popierania produkcji. Wtedy ponad 70% budżetu unijnego szło na rolnictwo. Europa była po doświadczeniach wojennych, głodu, bardzo wrażliwa na tym punkcie, żeby wspierać produkcję, i rolnikom płacono w zachodniej Europie, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, za to, żeby jak najwięcej produkowali. Potem to się zmieniło, gdzieś w 80-tych latach zaczęto płacić za eksport. Najwięcej pieniędzy szło dla tych, którzy swoją produkcję byli w stanie wyeksportować. A teraz, to jest ten trzeci etap, bardzo niedobry, płaci się za likwidację produkcji. Przecież duże pieniądze unijne idą na przykład na likwidację produkcji cukru. Cukrownie dostawały po 700 euro za tonę zlikwidowanej produkcji. Doprowadzono do tego, że ogromne ilości cukru importuje się do Europy. To są często te same koncerny, które przeniosły swoją produkcję do Brazylii. Tam taniej produkują. Zaraz i cukier na przykład. I eksportują cukier, zarabiając na tym grube pieniądze. Im się to doskonale opłaciło. Kosztem rolników i kosztem konsumentów, bo więcej płacimy przez taką politykę, więcej płacimy za cukier. To jest jeden z wielu przykładów. Także w Europie trzeba przeorać, święty Izydor Oracz, przeorać świadomość, że taka polityka jest zgubna, dlatego że jeśli... Już na horyzoncie jest nadciągający poważny, prawdziwy kryzys żywnościowy, nie takie, jakie były dotychczas ze złej dystrybucji. Prawdziwy kryzys wynikający z braku żywności. My mieliśmy kiedyś, Komisja Rolnictwa organizowała takie sympozjum w Parlamencie Europejskim, były bardzo poważne referaty u naukowców z różnych krajów, gdzie się mówiło o tym na przykład, jaką mądrą politykę dalekowzroczną prowadzą dzisiaj, prowadzi biznes chiński i hinduski. Oni kupują ziemię w Afryce za bezcen dzisiaj, bo ona jest bardzo tania. Nie prowadzą tam produkcji na razie rolniczej, ale trzymają te ziemię po to, że kiedy przyjdzie prawdziwy kryzys i żywność stanie się bardzo droga, to oni uruchomią tam produkcję. I wtedy biada tym krajom, które zniszczą swoje rolnictwo. A Polska niestety należy do krajów, które w szybkim tempie niszczą rolnictwo. Te opowiadania propagandowe, jak to jest świetnie, jak to znakomicie funkcjonuje polskie rolnictwo, no są niestety kłamliwe. Polscy rolnicy ciężko pracują i radzą sobie w konkurencji, ale coraz trudniej. A te znakomite wyniki eksportowe, panie redaktorze, o których się mówi, to w dużej części do statystyki zalicza się produkty, które niewiele mają wspólnego z polskim rolnictwem. Kawa, herbata, banany, tak. Więc dużo jest obłudy na temat sytuacji polskich rolników. Jest naprawdę bardzo poważna sytuacja i trzeba ją zmienić.
Panie pośle, bezpieczeństwo żywnościowe łączy się bardzo mocno z bezpieczeństwem również energetycznym. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie rolnictwo, które się bardzo mocno przeobraża, bazuje przede wszystkim na paliwie. Natomiast jak można dzisiaj, mówiąc o bezpieczeństwie żywnościowym, spojrzeć na to z bezpieczeństwa również tego całościowego? Panie profesorze, pana domena to przede wszystkim bezpieczeństwo państwa. Był pan doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panie profesorze, bezpieczeństwo żywnościowe, jak pan widzi je?
Zaraz postaram się to scharakteryzować, ale zacznę od wprowadzenia pewnego zwrotu. Dwóch słów, które były bardzo bliskie prezydentowi Kaczyńskiemu. Wyobraźnia strategiczna. To znaczy branie pod uwagę takiego rozwoju wydarzeń, takich zwrotów akcji na arenie międzynarodowej, o których zazwyczaj nie myślimy. Gdy poseł Janusz Wojciechowski powiedział, że Chiny i Indie na dużą skalę kupują, a dokładniej pewne grupy biznesowe tych krajów, związane często w przypadku Chin z państwem, kupują duże połacie ziemi w Afryce, które nie przynoszą żadnych bieżących korzyści. To jest przejaw właśnie wyobraźni strategicznej. Założenie, że ład na świecie może być wywrócony nawet do góry nogami i wtedy od pewnych zasobów będzie zależała zdolność pewnych krajów czy kultur do przetrwania. Chciałbym, żeby słuchacze przypomnieli sobie sytuację w Europie sprzed odzyskania niepodległości przez nas kraj. Za 4 lata będziemy mieli stulecie odzyskania niepodległości. Jakże inaczej wyglądała mapa Europy? Czy możemy być pewni, że Unia Europejska, która z takim trudem uruchamia sankcje wobec Rosji, które wydają się wynikać z prostej matematyki, że jeśli dziś zastosujemy instrumenty ekonomiczne, to jutro nie musimy płacić ofiary krwi. Czy Unia Europejska, która przechodzi wewnętrzny kryzys wartości, która z trudem podnosi się z kryzysu euro, jest wieczna? Polska jest jej 1000 lat. Unia lat kilkadziesiąt. Dobrze byłoby, gdyby okrzepła i jako zdrowy organizm była gwarantem pokoju w Europie. Ale tego nie możemy być pewni. Podobnie NATO w istocie jeszcze nie przeszło poważnej próby swojej zdolności do działania w obliczu poważnego kryzysu. Jeśli spojrzymy na tę sytuację w Rosji, to przychylam się do opinii tych specjalistów, którzy mówią, że Putin zaatakował z powodu swojej słabości. Bał się, że Majdan może powtórzyć mu się w Moskwie pod bokiem i system oparty na rażących rozbieżnościach nie przetrwa. Więc agresja na Ukrainę, która rzuciła cień niepokoju na cały nasz region, wynika raczej ze słabości jego władzy niż z siły. I w tym momencie dochodzimy do pewnego ważnego elementu, który bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem żywnościowym. Bezpieczeństwo kulturowe. Ilu Polaków dzisiaj wierzy w nasz kraj? Jeśli badania pokazują, że ponad 60% młodych ludzi jest przekonana, iż w Polsce nie ma dla nich perspektyw do założenia rodziny, do uzyskania godnej pracy, jest to poważny kryzys kulturowy. Elementem bezpieczeństwa jest oczywiście bezpieczeństwo żywnościowe, ale na wieś warto spojrzeć jako na pewien rezerwuar tradycji patriotycznych. Polski ludowy katolicyzm, kult maryjny jest to poważny zasób kulturowy, na bazie którego można tworzyć i odbudowywać wiarę w Polskę. Tymczasem, jak się wydaje, mówiłem już o tym kilka tygodni temu, w telewizji Trwam, dzisiaj miliony Polaków nie wierzy w to, że potrafimy mądrze urządzić nasz własny dom. Miliony Polaków nie wierzy w to, że nadchodzące wybory są w stanie tak zreorganizować, przebudować Polskę, żeby młodzież nie musiała się jej wstydzić i emigrować. I mamy zatem dla mnie, jako dla badacza, dla socjologa, takie oto powiązanie. Jeśli będziemy dbali o polskie rolnictwo, to nie dbamy o wąsko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe, ale dbamy także o ważną część tkanki kulturowej, od której zależy zdolność Polski do przetrwania tych kryzysów, o których mówiłem na początku. Kryzysu, który może powstać, gdyby Unii groził rozpad, gdyby strefie euro groził rozpad, gdyby Rosji groził rozpad, gdyby mapa Europy miała być wywracana do góry nogami, to Polska przetrwa tylko wtedy, jeśli dostateczna część mieszkańców naszego kraju będzie chciała, żeby Polska była. I spojrzenie na tereny wiejskie, na tradycję polskiej wsi, na jako źródło, z którego przychodzą powołania kapłańskie, jako rodziny, w których prosta wiara i prostolinijny patriotyzm jest kultywowany, jest bardzo istotne dla mnie, jako dla socjologa, który chce zrozumieć wyzwania, przed jakimi stoi nasz kraj.
Panie profesorze, zwrócił pan uwagę na sprawy kulturowe, ale sprawy kulturowe bardzo mocno zazębiają się jednak sprawami ekonomicznymi. Parlament Europejski to jest to miejsce, gdzie decyzje, które są podejmowane, oddziaływują bezpośrednio na poszczególne jednostki osobowe, tak bym to określił. Czy widzi pan szansę pewnych zmian w Parlamencie Europejskim, które pozwolą na to, aby bezpieczeństwo żywnościowe było jednym z najważniejszych elementów gwarantowania jednak ludziom przyszłości, bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj możemy importować i kukurydzę, i mięso, wszystko, co chcemy, można importować. Jakość tego jest różna. Powiedziałbym raczej gorsza niż lepsza. Ale co będzie, kiedy, tak jak pan powiedział, mogą zmienić się różnego rodzaju struktury, czy nawet może się zmienić cała mapa świata. Co wtedy będzie, jeżeli Polska nie będzie miała swoich małych, średnich gospodarstw, które, tak jak mówił ksiądz prymas Wyszyński, pomogły przetrwać Powstaniu Warszawskiemu, pomogły przetrwać wojnę. I jeżeli będziemy teraz mieli 300 tysięcy gospodarstw towarowych, które będzie można śmiało je zagospodarowować dla armii, to wówczas ci ludzie, którzy tu będą, nie będą mieli co jeść.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwa wymiary. Doktor Barbara Fedyszak-Radziejewska podkreśla, że to, że na terenach wiejskich w Polsce mieszka proporcjonalnie znacznie więcej osób niż w bardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, nie jest, jak niektórzy chcą nam mówić, tylko przejawem jakiegoś zacofania naszej struktury, ale pełni ważną funkcję już w czasach obecnego kryzysu, bo wieś jest pewnym buforem bezrobocia. Ludzie wracają do swoich rodzin na wsi w sytuacji, gdy tracą miejsca pracy w miastach i nie stają się ludźmi bezpańskimi. Dalej są zanurzeni w tkance społecznej. Wczoraj, przedwczoraj wracając ze spotkania z wyborcami w Wabonowie Pomorskim, rozmawiałem z posłem Krzysztofem Ardanowskim, którego wiedza na temat zagadnień wsi i rolnictwa jest wielokrotnie większa od mojej, i pokazywał, jak Austriacy chronią średniej wielkości kilkunastohektarowe rolnictwa wiejskie, nie dlatego, że one są tak ekonomiczne, one nie są bardzo rentowne w dzisiejszych warunkach gospodarczych, ale one chronią substancję kulturową tego społeczeństwa, chronią tkankę, w której ludzie żyją w świecie przyjaznym, a nie w świecie wyścigu szczurów. I teraz przechodzę do ważnej sprawy, którą podjął europoseł Janusz Wojciechowski. Nacisk tego lobby handlowego, międzynarodowego, które chce osłabić politykę rolną. To lobby handlowe ma pewien wymiar także kulturowy. Ono działa transnarodowo, transkulturowo. To się nakłada na inne grupy interesów w Unii, które chcą odnarodawiać Unię. Chcą, żeby Unia się federalizowała, żeby lokalne polityki narodowe nie były elementem, z którego wyrasta kultura Unii. Chcieliby uczynić jakąś jednolitą kulturę w Unii, która odwraca się od chrześcijańskiego dziedzictwa. I warto zwrócić uwagę, że jak wymiar ekonomiczny może niekorzystnie synchronizować się, dopasowywać się do wymiaru kulturowego. I warto zwracać uwagę, że coś, co jest robione jakby w pełnym klimacie czystej ekonomicznej kalkulacji rentowności, może przekładać się na niekorzystny zwrot kulturowy.
Wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo dobre spostrzeżenia. Natomiast patrząc troszeczkę tak z podwórka polskiego rolnika, to dla niego, panie pośle, te same pytania, które były w tamtej kadencji, są ważne. Równe dopłaty, możliwość sprzedaży bezpośrednich gospodarstw, możliwość zakupu ziemi przez Polaków, a nie obcokrajowców, rozwiązanie tych problemów, no czekają was tam w parlamencie na pewno w tej chwili bardzo mocno i powiedzmy kurczą się pieniądze, bo przecież wczoraj było posiedzenie, i na którym pan był chyba obecny, na którym tłumaczono, że będzie mniej pieniędzy na modernizację gospodarstw. A więc jak, co można zrobić, aby przywrócić polskiemu rolnictwu szansę zrównoważonego rozwoju z krajami Unii Europejskiej, które mają przywileje według polskich rolników?
Panie redaktorze, no to jest ten czas do 2020 roku, który już jest jakoś wyznaczony przez ten budżet. Niestety bardzo zły, i tu po raz kolejny powiem w tym studio, no, okłamywana jest polska wieś i w ogóle polska opinia publiczna o tym, że pieniędzy unijnych jest więcej. Jest ich mniej, jest ich co najmniej o 4 miliardy euro mniej niż było w poprzednim niepełnym budżecie, bo ten jest pełny. Wtedy jeszcze polscy rolnicy mieli niepełne dopłaty. Niepełne, a nierówne to są dwie odrębne sprawy. Więc tych pieniędzy jest mniej. To będzie bardzo trudny czas przetrwania polskiej wsi. My musimy zrobić wszystko teraz, w tych najbliższych latach, żeby może nawet spróbować jeszcze powalczyć o te równe dopłaty przed 2020 rokiem, dlatego że będzie przegląd wspólnej polityki rolnej po pierwszych kilku latach jej funkcjonowania i jest szansa na to, żeby wtedy podjąć ten problem i powiedzieć no bardzo już stanowczo, jednoznacznie, nie ma zgody na to, żeby polscy rolnicy byli dyskryminowani. Nie ma zgody na to, bo nam rzeczywiście giną, zwłaszcza mniejsze gospodarstwa, które są bardzo cennym kapitałem. Ja się nie zgadzam i Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z takim podejściem, jakie prezentuje obecna koalicja, Platforma, PSL. Oni stawiają na wielkie gospodarstwa. Oni chcą tych małych najlepiej się pozbyć. To jest polityka zabójcza, dlatego że, panie redaktorze, my za kilkanaście lat możemy być potęgą rolniczą Europy nie przez wielkie gospodarstwa, nie na przemysłowe rolnictwo, nie wygramy konkurencji. W ogóle nie warto się w tej konkurencji ścigać. My możemy wygrać w Europie właśnie dzięki potencjałowi małych gospodarstw, wygrać konkurencję w zdrowej żywności. To jest wielka szansa dla polskich rolników.
Mówię o bezpiecznej żywności, ja bym to lepiej określił, bo ta zdrowa to tak i wygląda.
Bezpiecznej dla zdrowia przede wszystkim, dlatego że ludzie zaczyna być coraz większa świadomość tego, że jesteśmy karmieni żywnością poniżej wszelkiej krytyki.
Zatrutą
żywnością. Jesteśmy karmieni z tych wielkich koncernów, z tej wielkiej przemysłowej produkcji. To jest żywność bardzo niezdrowa. Konsumenci w Europie, na świecie będą szukać coraz bardziej zdrowej, bezpośrednio z gospodarstw, zdrowej, tradycyjnej żywności. Nie ma drugiego kraju w Europie, który miałby szansę w tej żywności, jak właśnie Polska. Dlatego musimy zachować jak największą liczbę tych gospodarstw rolnych, rodzinnych.
Rozumiem.
Tworzyć też możliwości, żeby ludzie nie... Trudno jest wyżyć z gospodarstwa.
Ale, nie, panie pośle, ale tu jest...
Miejsca pracy na wsi.
Tak, ale tu jest pewna sprzeczność pewnych działań, bo tak, z jednej strony Unia Europejska doprowadza do wzmacniania wielkich gospodarstw, wprowadza nowe technologie, powiedziałbym, na przykład GMO. Dobrze, że udało się wam w tej kadencji parlamentu pewne rzeczy ograniczyć, ale w dalszym ciągu lobby przemysłowe koncernów jest tak silne, że nie wiadomo, czy GMO jeszcze nie zostanie wzmacniane i czy ono będzie już całkowicie wyeliminowane z krajobrazu Unii Europejskiej. Mamy paszę z GMO, więc jak można mówić tutaj o ekologicznej żywności? Mamy problemy z nasiennictwem, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Więc jak można tu mówić o żywności, która ma być bezpieczna dla zdrowia, jeżeli tej żywności nie będzie możliwości wytwarzania?
Panie redaktorze, no ale pewne takie jaskółki są jednak. No właśnie wspomniał pan o sprawie GMO. Udało się w Europie jednak zatrzymać ekspansję GMO, bo ja to czarno widziałem. Wydawało się, że to już jesteśmy skazani na to, że będą tysiące, miliony hektarów GMO w Europie. Udało się to zatrzymać i tu mieliśmy w tym udział. Ja dziękuję, bo tutaj audycje i w Radiu Maryja, nacisk tego środowiska też nas uwrażliwił wszystkich na ten problem. Udało się to zatrzymać, więc...
Nie, czy uda się zatrzymać ekspansję obcokrajowców na zakup polskiej ziemi?
To jest wielki problem Polski. Dobrze, że też pan o to zapytał. Dlatego, że za dwa lata niecałe, już 2016 rok, 1 maja, każdy będzie mógł kupować ziemię w Polsce. Każdy obywatel Unii Europejskiej, Niemiec, Francuz, Holender, Włoch, będzie chciał kupować, to kupi. Jeżeli nie zmienimy przepisów. Prawo i Sprawiedliwość ponad rok temu wniosło projekt ustawy, który to blokuje. Który takie wprowadza ograniczenia, że praktycznie ziemię rolną będzie mógł kupić tylko polski rolnik. Obecna koalicja, Platforma, zwłaszcza PSL, krzywo patrzy na ten projekt, nie chce go poprzeć. Co prawda po jakichś tam sporach, kłótniach nie głosowali w końcu za odrzuceniem tego projektu. On wyszedł, znaczy jest w komisji, ale nie chcą go uchwalić.
Ale czy można w jakiś sposób wypracować w Parlamencie Europejskim jakieś lobby, które, no bo to nie tylko chodzi o polską ziemię, to chodzi również o Litwę. W Litwie jest to samo, przecież tam Parlament Litewski wręcz zakazał sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Także czy jest jakaś szansa, czy nie?
Nie, to musimy tu w Polsce zrobić, panie redaktorze. To musimy zrobić w Polsce.
Kraje Unii nie chcę tutaj wymieniać, bo rzecz się dzieje troszeczkę poniżej poziomu i unijnego, i ustawowego. Na poziomie rozporządzeń wykonawczych i wytycznych dla władz samorządowych wprowadzają i formalne, i nieformalne procedury, które w sytuacji, gdy oficjalnie obcokrajowcy mogą kupować ziemię, proces nabywania jest tak skomplikowany, żeby maksymalnie utrudnić przejmowanie przez grupy interesów, które mogłyby potem wywierać wpływ na programy rozwoju regionalnego w tych krajach. Są w Polsce badacze, którzy mogliby podpowiedzieć, jak u nas te sprawy zrobić, korzystając z pewnych wzorców innych krajów Unii, że oficjalnie, proszę bardzo, możesz kupić ziemię, ale jak się spróbuje w niektórych krajach tą ziemię, które wykracza poza małą działkę rekreacyjną zrobić, to takie są przeszkody biurokratyczne, że interes tych krajów jest skutecznie chroniony.
I trzeba
z tych doświadczeń korzystać.
Panowie, ja już powoli nasz czas dobiega końca. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Panowie, wchodzicie do Parlamentu Europejskiego. Pan poseł, no to już wiadomo, że już zna te wszystkie struktury, ale jakie najważniejsze sprawy pana zdań, jakie najważniejsze sprawy będziecie panowie chcieli ewentualnie na początku przedstawić w Parlamencie Europejskim, aby znaleźć dla siebie również tam jakieś pole do działania. Ale mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Irena Skorzalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam gości szanownych i bardzo się cieszę. Temat jest kluczowy w obliczu wojny na Ukrainie również, bo Ukraina ma 60% bodajże czarnoziemów i jest rezerwuarem żywności dla Europy na pewno, może nawet dla świata. I w związku z tym, co się dzieje, i bezpieczeństwem żywnościowym zupełnie nie słyszeliśmy o tym, a jest temat Rosja, Obama i donoszę wiadomość z internetu, to jest zresztą, można przeczytać, kto sobie chce w temacie coś wiedzieć. Tytuł jest Rosja ostrzega Obamę, wojna z powodu apokalipsy pszczół nadchodzi i to jest z maja ubiegłego roku. I cytuję, szczegóły spotkania prezydenta Putina z amerykańskim sekretarzem stanu Kerry ujawniają skrajne oburzenie prezydenta Rosji faktem, iż Obama bierze pod ochronę gigantów od manipulacji genetycznych firmy biotechnologicznie Syngenta i Monsanto w obliczu zagrażającej ziemi zagłady pszczół, która jak oszczek Kreml z dużą pewnością doprowadzi do wojny światowej. Ministerstwo Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska Rosji opracowało raport stwierdzający istnienie bezspornych dowodów, że klasa neuroaktywnych insektocydów o składzie chemicznym zbliżonym do nikotyny, znanych jako neonikotynoidy, niszczy populację pszczół na planecie. Zlekceważenie tego faktu może doprowadzić do zniszczenia zdolności odtwarzania zasobów żywności koniecznych do przeżycia mieszkańców naszego świata. I jeszcze następna ważna sprawa. W roku 2012 Syngenta została oskarżona przed sądem w Niemczech za ukrywanie faktu, iż jej genetycznie zmodyfikowana kukurydza spowodowała śmierć bydła, a także jest przedmiotem pozwu grupowego w USA na sumę 105 miliardów dolarów, ponieważ okazało się, że zatruła swoimi chemikaliami, herbicydem atrazynem, wodę pitną dla około 52 milionów Amerykanów w 2000 rejonów wodnych Obama wypełnił po zwycięstwie w 2008 roku kluczowe stanowiska ludźmi Monsanto w agencjach federalnych, które są potężną siłą w zakresie polityki żywnościowej.
Dziękujemy pani bardzo. Tak. Bardzo dziękujemy, bo to czas nam ten
pan... Ja tylko powiem, że rzeczywiście koncerny amerykańskie są bardzo ekspansywne, jeśli chodzi o te biotechnologie. No ale tak jak powiedziałem, w Europie na szczęście tutaj sprzeciw był coraz silniejszy. Europa nie wpuściła GMO w szerszym zakresie. Kolejne głosowania w Parlamencie Europejskim za kolejnymi odmianami kukurydzy były wygrane przez przeciwników GMO.
Ale stosowanie również...
Nikotynoidy również... też zostały... Parlament Europejski wypowiedział się przeciwko ich stosowaniu. A więc tutaj jakby no mamy dobry kierunek i mamy nadzieję, że on zostanie utrzymany. I to jest wielkie zadanie w przyszłym parlamencie, żeby bronić przed tą biotechnologią przemysłową.
Jeśli wyborcy dadzą mi szansę, chcę postawić nacisk podczas pracy w Parlamencie Europejskim na zagadnienia bezpieczeństwa, bo żeby móc chronić polskie rolnictwo, to Europa w ogóle musi być bezpieczna. A dotąd problematyka bezpieczeństwa była w Unii lekceważona. I paradoksalnie działania Putina wobec Ukrainy poza odsłonięcia zagrożenia, z którego przecież prezydent Lech Kaczyński doskonale zdawał sobie sprawę, uświadomiły części przynajmniej elit unijnych, że trzeba wypracować skuteczniejsze mechanizmy solidarnościowego reagowania poprzez sankcje gospodarcze na zagrożenia. I na tym polu będę chciał wykorzystać moje doświadczenia z pracy dla Lecha Kaczyńskiego.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzień dobry. Waldemar z północnej Wielkopolski. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że pan profesor Zybertowicz jest gościem. Mówi bardzo ciekawe rzeczy, panie profesorze. Ja mieszkam w północnej Wielkopolsce, w powiecie wągrowieckim, ale właśnie w najbliższym tygodniu idę do urzędu gminy po zaświadczenie i będę głosował w Chcyni właśnie tylko dlatego, aby na pana oddać mój głos.
Pięknie panu dziękuję.
Natomiast panie profesorze, pozwolę tutaj trochę polemizować z jednym ze stwierdzeń. Otóż Polacy wyjeżdżają nie dlatego do pracy, oczywiście za granicę, nie dlatego, że nie wiem, nagle brzydzą się polskości, czy też nie chcą być dłużej Polakami, tylko dlatego, proszę państwa, że praca jest u nas potwornie opodatkowana. Ja podam tylko dwie liczby. Najniższa pensja w tej chwili ustawowa na rękę wynosi około 1200 zł. A gdybym chciał otworzyć działalność i opłacić wszelkiego rodzaju podatki, to musiałbym wyłożyć w tej chwili około 1050 zł, czyli jakieś 150 zł różnicy. To jest kolosalna różnica, proszę państwa. I dlatego Polacy właśnie wyjeżdżają tam, gdzie mogą po pierwsze lepiej zarobić, a po drugie zapłacić mniejsze podatki. Natomiast co do, proszę państwa, tego, iż no, pan poseł Wojciechowski bodajże wspomniał, że coraz mniej ziemi jakby uprawiamy, ileś milionów hektarów leży odłogiem. Ja byłem z żoną na wakacjach ubiegłym roku w sierpniu na Mazurach i tam, proszę państwa, potężna ilość hektarów leży odłogiem. Także mamy jeszcze zasoby, które możemy zagospodarować. Szczęść Boże gościom studiów, szczęść Boże słuchaczom. Przedstawiam się na odbyt. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, ja rozumiem, że pan już musi wychodzić, więc może parę słów na zakończenie tej naszej audycji.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Waldemarowi za życzliwe podejście. Na zakończenie chciałbym pozdrowić słuchaczy Radia Maryja ze Żnina. Wczoraj byłem na spotkaniu wyborczym w Żninie. Bardzo ciekawym. Rodzina Radio Maryja ma tam ludzi, którzy wierzą w Polsce, starają się promieniować na otoczenie wszystkich Żniniaków, którzy nas słuchają. Serdecznie pozdrawiam.
Ja przepraszam, panie profesorze, ale moja mama jest urodzona pod Żninem, także ja ze Żninem też mam swoje kontakty i bardzo serdecznie przyłączam się do tych pozdrowień dla Żniniaków. Bardzo serdecznie dziękuję i panie profesorze, no to jest lista numer.
To jest numer 2 na liście numer 4, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest.
Wszystkich rolników zachęcam, dlatego że pan profesor będzie miał jeszcze okazję powiedzieć o swoim manifestie wyborczym, ale za kilka dni. Bardzo
tam serdecznie. Będzie element istotny dla środowisk wiejskich.
Istotny element dla rolnictwa i dla środowisk wiejskich, proszę państwa. Zobowiązanie pana posła, które ja już znam, ale ze względu na prośbę o tajemnicę nie, tego nie przedstawiam. Pozdrawiam, życzę szczęść Boże.
Do zobaczenia.
Panie pośle, wracamy do naszych spraw związanych z tym bezpieczeństwem żywnościowym. Troszeczkę szerzej patrząc na sprawy europejskie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe.
No, musimy przede wszystkim doprowadzić do sytuacji takiej, żeby było więcej sprawiedliwości w polityce rolnej europejskiej, dlatego że ona jest niesprawiedliwa bardzo w tej chwili. Ona jest dyskryminująca. Część krajów, no, Polska
ta
należy...
Ta dyskryminacja, panie pośle, przepraszam, że chodzę słowo. No, pierwsza dyskryminacja, którą od razu ja zauważyłem, to jest w tej chwili ukłon w stosunku do Ukrainy i zdjęcie cła na artykuły, które Ukraina eksportuje, to jest około 80%, to jest żywność. Czy to nie jest przypadkowo właśnie jakaś dyskryminacja? Bo jeżeli tak, to może nie należałoby krajom, które na tym stracą, a Polska straci na pewno, o jakichś dopłatach pomyśleć.
Ale to, panie redaktorze, ta dyskryminacja w różnych aspektach, ona jest bardzo często na własne życzenie polskiego rządu. To znaczy ona jest nie dlatego, że Unia ją wymusza, tylko dlatego, że polski rząd na to przyzwala. Nierówność dopłat, panie redaktorze, my byliśmy wcale niedaleko od tego, żeby dopłaty były prawie równe. Prawie równe. Ale wtedy, kiedy był kluczowy moment, żeby o to walczyć, na 3 dni przed polską prezydencją, to ja przypomnę, co powiedział poseł z PSL-u w imieniu klubu PSL-u, występujący w polskim Sejmie, a przecież słuchają tego ambasadorowie i zaraz meldują o tym, jakie jest podejście polityczne. A on powiedział tak, że nie można mówić o wyrównaniu dopłat dla polskich rolników, bo trzeba byłoby Niemcom, Francuzom czy Belgom zabrać, żeby nam zwiększyć. On to wykluczył, poseł PSL-u, w oficjalnym wystąpieniu PSL-u, poseł PSL-u, dzisiaj kandydat do Parlamentu Europejskiego, pan Rakoczy, tak powiedział. Nie można mówić o wyrównaniu dopłat, bo trzeba by było kosztem Niemców i Francuzów to zrobić, jakże tak można. No jeżeli takie będzie podejście polskich polityków, no to my nic z tej Unii nie załatwimy. Naprawdę... Tam trzeba po prostu mocniej nacisnąć.
Tak,
i to w parlamencie zrobiliśmy. Zrobiliśmy to w parlamencie z nawiązką nawet. Już było bardzo blisko.
Ale gdyby teraz nie... jest jeszcze jeden problem, panie pośle. To ja już stwierdziłem ukraiński problem, który też by trzeba było patrzeć, jak go rozwiązać po wyborach w Parlamencie Europejskim, dlatego że trzeba tym krajom, które na tym stracą w ramach tej solidaryzmu europejskiego wyrównać koszta. Ale jest jeszcze jeden problem, który Polska również przespała. To jest problem, o którym co prawda nie chciałem mówić, ale trzeba o tym powiedzieć. To jest problem polskich wyrobów wędliniarskich, które przez te normy wędzeniowe, tak mówiąc w cudzysłowie, bardzo mocno stracą, bo to się aż... Ja wczoraj byłem na takim jarmarku w Kowalewie, na takim dniach rolniczych w Kowalewie, gdzie było dwie czy trzy takie duże prezentacje wędliniarskie i tam pisało tradycyjne, to znaczy wyroby tradycyjne. Te tradycyjne wyroby mają również ulec likwidacji, skoro nie będzie można ich w tych normalnych, tradycyjnych sposobach wędzić.
No i tragicznie zawalona sprawa przez obecny rząd. Od kilku lat te przepisy gdzieś tam, bo to są bardzo takie wykonawcze, tym się nie zajmował parlament, to były przepisy wykonawcze w komisji. One się tworzyły w kontakcie z krajami członkowskimi. I polski rząd, wiem to już od środowiska tych producentów wędlin, no przede wszystkim nie konsultował z nimi tego, nie uprzedził, nie ostrzegł. Jak oni się zorientowali pod koniec ubiegłego roku, no to wszczeli alarm. My tutaj działaliśmy wspólnie z posłem Tomaszem Porębą z Podkarpacia. On się spotykał z ministrem, z komisarzem unijnym. Pisaliśmy wystąpienia do komisarza i okazało się, że Komisja Europejska jest gotowa coś dyskutować o zmianie tych przepisów. Komisja jest otwarta na dyskusję. Pod warunkiem, że rząd polski o to wystąpi, a rząd nie chce do dziś o to wystąpić. Kpi sobie z tych producentów, ale z rolników także. To jest naprawdę wielki, wielki problem, że polski rząd, ten obecny, wyrzekł się właściwie rolników. przestał o nich cokolwiek się troszczyć.
To jest ten problem, tak? Który wczoraj właśnie był przed parlamentem, bo była manifestacja.
Tak, była manifestacja.
Ale to jest jeden z problemów, a drugi problem na wsi to jest problem również spraw związanych z wiatrakami. Panie pośle, znowu następne manifestacje w dniu 16 maja o godzinie między 10 a 12 również będą kolejne protesty.
No, z wiatrakami,
rolników.
Panie, tak, to jest wielki problem, ja się z tym spotykam, zwłaszcza u mnie w województwie łódzkim, w tym województwie, z którego ja kandyduję, jestem posłem i kandyduję do Parlamentu Europejskiego, na przykład powiat wieluński. Tam jest tak wiele konfliktów, ale ciekawy sygnał. W jednej
ten proces,
z gmin...
Ten proces ma być w Drobinie, panie pośle, to jest na Mazowszu.
Na Mazowszu, no tak, no to sąsiednie województwo, jestem kandydatem z łódzkiego, no ale to jest problem całej Polski. Czy ten problem można bardzo łatwo rozwiązać i Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy.
Ale czy parlamencie
europejskie
są
wiatraki.
Szanse?
Nie, to trzeba zrobić w Polsce, bo my za zbyt często mówimy wszystko, że się zrobi w parlamencie. To, co musi być w parlamencie, to w parlamencie. Natomiast te przepisy dotyczące w jakiej odległości mają być wiatraki od zabudowań, jest do załatwienia w Polsce. I projekt ustawy złożony przez Prawo i Sprawiedliwość mówi 3 kilometry. Nie nad głowami ludzi, tylko 3 kilometry. Dlaczego nie chce obecna koalicja tego uchwalić?
Dlaczego ja się zapytałem o Parlament Europejski? Dlatego, że w zasadzie wszystkie sprawy związane z CO2 to wymyślił Parlament Europejski, a to jest właśnie jeden z elementów, który ma niby być tym ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.
No oczywiście, ja tutaj od razu zaznaczę, że ja byłem przeciwko tym wszystkim przepisom dotyczącym CO2. No, zgodził się na to polski rząd, zgodził się na to premier Tusk, na pakt klimatyczny. To są między innymi konsekwencje tego, ale żaden Parlament Europejski, żadna Unia Europejska nie nakazała budować wiatraków nad głowami ludzi. Na to zezwala polska władza. I to w Polsce można zmienić. I jeszcze raz podkreślam, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawowało w Polsce rządy, wiatraków nad głowami ludzi nie będzie. 3 kilometry, to jest nasz projekt ustawy. Panie redaktorze, jeszcze wrócę do spraw rolniczych. Dzisiaj mamy groźbę embarga rosyjskiego na jabłka. I to jest sprawa, z wieprzowiną jest poważny problem, ale z jabłkami byłby jeszcze większy.
Słyszałem, że jeżeli chodzi o wieprzowinę, to już mają być jakieś komisje rosyjskie w zakładach, tych 18 zakładach, które eksportują na Rosję, więc jeżeli chodzi o mięso, zaczyna ta sprawa troszeczkę inaczej wyglądać. Jakąś tam nadzieję, powiedziałbym, daje się Polakom, chociaż ja bym tam Rosjanom nie wierzył. Natomiast z jabłkami sytuacja jest wręcz tragiczna.
Z jabłkami sytuacja jest bardzo groźna, bo to embargo wisi na włosku. Prezes Kaczyński pisał list do premiera Tuska w tej sprawie. Wzywał go do działania właśnie w Brukseli. Bo to, panie redaktorze, w takich sprawach nie trzeba na kolanach prosić Rosji, nie wprowadzajcie nam embarga, bo to niewiele daje, tylko trzeba jechać do Brukseli, żeby Bruksela, reprezentująca 500-milionowy rynek europejski, żeby Bruksela naciskała na Rosję, bo ma instrumenty i siłę gospodarczą, żeby taki nacisk wywierać. Czy pan wie, że Tusk nie odpowiada, a minister Sawicki sobie kpiny robi z tego listu? Kpiny sobie robi z poważnego ostrzeżenia.
Panie pośle, nie jesteśmy w stanie o wszystkich sprawach dzisiaj porozmawiać.
No dużo ich jest,
będziemy mieli okazję. Natomiast pierwsze pana kroki w parlamencie, nowym Parlamencie Europejskim?
Pierwsze kroki, no to kontynuacja tego, co robiłem do tej pory, a więc jak najlepsze reprezentowanie spraw Polski, walka o równe prawa. Zdecydowanie tak, tam nie ma ważniejszych spraw niż sprawy rolnictwa, niż sprawy wsi. Bardzo się cieszę, mam doświadczenie w tych sprawach rzeczywiście, znam politykę europejską, poznałem ją przez te 10 lat. Wielkie zadania są przede wszystkim równe prawa dla polskich rolników, równe prawa dla polskiej wsi. My nie chcemy przywilejów, my chcemy równych praw w Europie. Nie, dość poniżania, dość niegodnego traktowania polskich rolników. Ale naciski będą i na Brukselę, i na Warszawę, bo niestety bardzo wiele zła i tych straconych szans polskiej wsi bierze się ze złej polityki nie w Brukseli, a w Warszawie właśnie.
Panie pośle, który numer listy i numer na liście? To ja wiem, że pan na pewno jest pierwszy.
Tak, no mam zaszczyt być liderem, czyli numerem pierwszym na liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie łódzkim, a więc Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, Zgierz.
Największe rolnicze obszary.
Rolnicze obszary, wieluńskie, sieradzkie. No, ja mieszkam w Rawie Mazowieckiej, to jest moja, czyli startuję u siebie, zawsze stamtąd startowałem w wyborach, jestem kandydatem z ziemi łódzkiej i proszę o poparcie rolników i wszystkich mieszkańców ziemi łódzkiej. Wszystkich proszę o głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. To jest dzisiaj jedyny wybór, który może zmienić Polskę.
Serdecznie dziękuję panu. Dziękuję również panu profesorowi Zwertowiczowi. Życzę panom, żeby elektorat was dostrzegł, żeby was wybrał, dlatego że polskiej wsi zależy na ludziach uczciwych i porządnych w parlamencie, którzy będą nie tylko myśleli kategoriami tymi ogólnymi, europejskimi, ale przede wszystkim kategoriami swojego państwa, swojego narodu, swojej ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam.